Dobry wieczór, moi drodzy, dobry wieczór. Witamy was bardzo serdecznie w naszym wieczornym spotkaniu z Astrokawą. Witam was ja oraz Dorian. Bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, witamy was. No i cóż, i zapraszamy oczywiście do dołączania tłumnie. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie z nauką. Zobaczymy, jakie toż ciekawe newsy dotyczące naukowego świata, kosmosu, ale i nie tylko, pojawiły się w ostatnim czasie i będziemy mogli sobie tutaj o nich gdzieś porozmawiać, pooglądać, zobaczyć, co też ciekawego się dzieje. Także, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o Europie. Oczywiście o księżycu lodowym, księżycu Jowisza. Księżycu, który wespół zespół z Ganymedesem, czyli Ganymedesem, o czym ja mówię, Enceladusem, czyli księżycem tym razem Saturna, są lodowymi księżycami, pod powierzchnią których spodziewamy się globalnego oceanu. Czyli po prostu jest to skorupa lodu na wierzchu, a potem do samego dna, i to dosyć głębokiego dna, mamy ocean. Nie ma lądów, tak jak to w przypadku Ziemi by wyglądało. No przynajmniej tak się wydaje, że są skonstruowane właśnie te małe globy okrążające gazowe giganty. Ale to, co najciekawsze do tej pory zawsze było właśnie w Enceladusie czy w Europie, co zresztą też bardzo mocno w swoich chociażby książkach opisywał pan sławetny Clark, który był scenarzystą, jakby nie patrzeć, do Odysei Kosmicznej, no bo na podstawie jego książki Odyseja Kosmiczna była właśnie wyprodukowana i stworzona. Również tę Europę usadowił w, że tak powiem, centrum tego całego naszego wydarzenia, jakie tam w tym filmie miało miejsce. No tak lawiruję, bo nie chcę tutaj oczywiście żadnych spoilerów wam puszczać, jeżeli Odysei Kosmicznej jakimś dziwnym trafem jeszcze nie oglądaliście. Fakt faktem jest taki, że Europa jest księżycem o potencjale na życie inne niż to, które tutaj ewoluowało na powierzchni naszej planety i w głębinach oczywiście też naszej planety. Właśnie obce życie, ale jednak jakoś tak bliższe nam, ponieważ no jednak będące w Układzie Słonecznym. Ale okazuje się, że przychodzą naukowcy, którzy za nic mają te nasze marzenia o tym, aby odnaleźć kosmicznych braci i siostry w postaci jakichś mikrobów najprawdopodobniej. Podobniej właśnie w tych odmętach oceanicznych Enceladusa czy też Europy, no i próbują nam, że tak powiem, te marzenia zniszczyć. Za chwilkę sobie do tego oczywiście materiału przejdziemy, rozkminimy tutaj, zobaczymy, o co chodzi, ale oczywiście to nie wszystko, bo rozmawiamy też sobie o obserwatorium Very Rubin i tym, w jaki sposób temu obserwatorium, które może naprawdę zmienić to, w jaki sposób postrzegamy wszechświat i w jaki sposób prowadzone są obserwacje i co jesteśmy w takim tak naprawdę w stanie zauważyć, mogą temu przeszkadzać różnego rodzaju satelity i te właśnie różnego rodzaju megakonstelacje, które w tym momencie nad naszymi głowami coraz bardziej licznie będą latać. Porozmawiamy sobie też o największej trójwymiarowej mapie wszechświata rzucającej światło na ukryte struktury kosmiczne, w tym też ciemną materię. Być może zajrzymy też, moi drodzy, do Rosji i zobaczymy, co właściwie nie tyle do Rosji, no ale jakby to rosyjski jest kosmodrom. Natomiast na kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie sobie zajrzymy i zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje, ponieważ kosmodrom ten uległ uszkodzeniu i przez jakiś czas nie można było z niego wysyłać rakiet w przestrzeń kosmiczną. Znalazłem też dosyć ciekawy artykuł o tym, że wszechświat jest jak kalafior. O co chodzi? Tego dowiecie się, moi drodzy, za moment. Patrzę w komentarze, co tam ciekawego piszecie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mógłby się Dorian powitać przy włączonym mikrofonie. Chyba nie włączyłeś mikrofonu albo ja coś poprzestawiałem. Bo...
A teraz?
A teraz właśnie pytanie. To dajcie znać od razu, czy Doriana słychać, czy coś przestawiłem i Doriana. I Dorian będzie niemym kinem dzisiaj. Ja sobie łyczę w tym momencie. Cześć Astrofazjanie, dawno mnie nie było na live, także pozdrawiam z Tarnowskich Gór. Pozdrawiamy również Tarnowskie Góry. Widzisz, jest progres, tak? YouTube cię powiadomił o naszym live'ie już zaledwie 5 minut po rozpoczęciu, to jest miłe. Na Europie nie da się żyć, na Afryce czy Azji też nie, na Ameryce, Australii, Antarktydzie nigdzie się nie da żyć. Okej, Doris, tak do życia też można podejść. Coś tam, moi drodzy. Dobra, no to co, lecimy z naszą prasóweczką, a Dorian, jeżeli ciebie nie słychać, o, teraz cię słychać, więc bardzo dobrze, więc wszystko działa. Lecimy z prasóweczką. Właśnie, banany od komendanta, moi drodzy, pojawił się nasz przewielebny Wojciech, wspierający od 74 miesięcy. Witam i o zdrowie pytam, my ciebie też witamy i o zdrowie pytamy. Ja nawet nie wiem, no to jest 74 miesiące, to jest bardzo dużo miesięcy, to jest milion lat chyba jakoś tak. Wydaje mi się, że rozpoczął, kiedy dinozaury jeszcze panowały na świecie, ale mogę się mylić, Dorian, jak myślisz?
No tak plus minus będzie.
To mogło być wtedy właśnie. No dobra, słuchajcie, lecimy sobie z tematem. Popatrzcie, taki znalazłem artykuł. Otóż, little to no active faulting likely at Europa seafloor today. O co chodzi? Pan Paul Key Byrne oraz reszta tutaj, jak widzicie, ludzi, bo to nie jest tylko jego oczywiście dokument. Dzisiaj zresztą rzadko kiedy już mamy takie papiery naukowe, prace naukowe, gdzie byłaby jedna osoba. To już nie jest, że pan Maxwell prezentuje swoje równania dotyczące pola elektrycznego, czy to jakiś tam na przykład pan Kepler, który pokazuje, w jaki sposób planety mogą się poruszać po orbitach eliptycznych. Absolutnie nie. Tutaj mamy już do czynienia, jak widzicie, z zespołami. To się właściwie dzieje cały czas. Wiele lodowych satelitów zewnętrznego Układu Słonecznego posiada znane lub podejrzewane oceany podpowierzchniowe, z których przynajmniej część prawdopodobnie znajduje się na skalistych powierzchniach. I to jest bardzo kluczowe, żeby znajdowały się na skalistych powierzchniach. Dlaczego? Bo jest to kluczowe dla, moi drodzy, życia. Jeżeli chcemy rozpatrywać życie, no to takie, jakie znamy oczywiście, no to patrząc na ścieżkę ewolucji tego życia u nas na naszej planecie, może nie będę mówił na powierzchni, no bo to się działo w głębinach, więc trochę głupio mówić o powierzchni. W każdym razie tam bardzo ważna była ta wymiana właśnie z podpowierzchniowymi substancjami, czyli wypłukiwanie przez wodę, wystrzeliwanie pod ciśnieniem gorącej wody z wnętrza naszej planety wraz z różnego rodzaju substancjami, no odżywczymi można powiedzieć, dla różnego rodzaju bakterii, które przetwarzały chemicznie na przykład właśnie takie jakieś metaliczne związki na coś bardziej skomplikowanego, organicznego, a tym potem mogły się żywić kolejne mikroorganizmy, które potem były pożywieniem dla większych organizmów i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Hej, Foxtrot 2327, wspierający od 44 miesięcy, też niesamowite. Głowy Damiana również lecą do ciebie, tego akurat nie możemy z jakiegoś powodu dzisiaj, widzę, wywlec w komentarze, ale tak ten Wimix nasz działa, że czasem działa, czasem nie działa, to nie nadąża za tym, co YouTube poprawia i zmienia w swoim kodzie. Krzy13, wspierający od 32 miesięcy, proszę bardzo, też coś niebywałego, niesamowitego. To jest coś, moi drodzy, to jest coś. Coś pięknego. No ładnie nas tu pan zaskoczył. Panie Tomaszu, dziękujemy bardzo serdecznie na regularność Astrokaw. Tak mi. A patrz, a ten na przykład wyskoczył komentarz, bo to jest chyba komentarz i dlatego po prostu go widać, nie? A tamte to są takie informacje po prostu graficzne, nie?
Bo to jest super czat, pewnie.
Tak, pewnie to w ten sposób działa. No i ten, widzisz, czegoś się zawsze człowiek dowie, nie? O platformie, na której od 11 lat już jakby nie patrzeć bytuje. Jesteśmy jak ekstremofile już dla YouTube'a, nie? No jeszcze, kurde, tyle czasu, jeszcze się ich nie pozbyłem. W każdym razie, Tomaszu, dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie i również Psizna, witamy po raz 43 wśród Pop Science Ekstrowiczów. Ależ nam się zrobiło kombo jednym słowem, ale to jest dla nas bardzo miłe, bardzo ważne i bardzo pomocne, także serdecznie wam wszystkim dziękujemy i tym, którzy też nas tutaj wspierają również, a niekoniecznie dzisiaj wyskoczyli, bo też jest takich ludzi mnóstwo. Wróćmy na Europę, więc robimy taką właściwie teleportację. Musimy wrócić do tych naszych teł, przecież my się możemy przenosić po całym Układzie Słonecznym. Tylko to już jak zmienimy komputer za jakiś czas, bo chyba by już nam wystrzelił i tam Dorian by w płomieniach stanął w pewnym momencie, jakby jeszcze dodać tych efektów.
Z tym psem. This is fine.
Dokładnie tak by było. Uh-huh. Ciche powiadomienia, bo wiesz co, kombinujemy, jak cicho możemy je dać, żeby było słychać, a żebyśmy się nie zagłuszali wzajemnie, jak mówię. W każdym razie... Więc do czego zmierzałem? Do tego, że no właśnie mamy różnego rodzaju, tak jak tutaj widzicie, uskoki na dnie morskim i przez te uskoki mogą te substancje potrzebne tym małym żyjątkom się wydostawać na zewnątrz. No i jeżeli nie ma odpowiedniej tektoniki, powiedzmy, albo nie ma odpowiednich procesów geologicznych, które prowadziłyby do takich pęknięć, no to może się okazać, że ta wymiana z kilkuset metrami najwyżej tej skały na wierzchu będzie niewystarczająca, bo zwyczajnie po prostu wyjałowiona zostanie ta skała po pewnym czasie i tam już nic więcej nie będzie takich potrzebnych substancji. Na Ziemi sieć pęknięć wypełnionych płynem mogą podtrzymywać podziemne środowiska nadające się do mieszkania na dnie oceanów. Aktywność tektoniczna powoduje pękanie, które stale odsłania świeżą skałę na działanie wody morskiej, umożliwiając produkcję par redox i uwalnianie metabolitów do leżącej wyżej kolumny wody. I to się, wiecie, bełta, miesza i tak dalej. Więc jest cała praca na ten temat. No i cóż, nasz drogi zespół doszedł do ciekawych wniosków, chociaż dla nas mało ciekawych, powiedziałbym, no bo niestety zadają cios w hipotezę, że życie może na Europie występować. Oczywiście musimy pamiętać, że to są jakby ich interpretacje badań, obserwacji tych danych, które zbierały sondy. Niekoniecznie muszą one się pokrywać z rzeczywistością, tak? Natomiast rzuca ta praca takie wyzwanie właśnie dla tej teorii o gorącym dnie, bo tak się właśnie mówi na to takie dno, które jest w stanie produkować te substancje, jest w stanie się otwierać, być wypłukiwanym i tak dalej. Więc dane, które oni analizowali, sugerują, że niestety to dno oceaniczne jest bardzo na Europie spokojne. Jeżeli jest spokojne, tak jak powiedziałem, niekoniecznie musi tam dochodzić do jakichkolwiek procesów, które mogłyby nam zasilać w pożywienie to życie. Lemur, dziękujemy bardzo serdecznie, również ciebie pozdrawiamy. Dobrze, lecimy sobie dalej. Żebym się nie zgubił teraz, gdzie my byliśmy. Dobra. Więc tutaj możemy, jak sobie wejdziecie, ja wrzucę wam ten artykuł, bo można sobie do niego link pobrać, więc jeżeli chcecie się zapoznać z nim, to proszę bardzo, macie link w komentarzach, teraz w sekcji komentarzy klikalny. I jak sobie wejdziecie w to, no to możecie sobie tutaj popatrzeć właśnie na te dane, które przedstawiają w swojej pracy nasi naukowcy, więc możemy właśnie pooglądać, jak według nich wygląda odporność na pękanie chociażby tych struktur, jak wygląda wpływ ciśnienia na porowatość skały. To wszystko oczywiście ma tutaj znaczenie, jeżeli chodzi o stabilność gruntu, a nam pasowałaby taka właśnie mniejsza stabilność, tak, żeby to podobnie jak na Ziemi się tutaj mogło dziać. No i teraz chodzi też o to, że te siły pływowe, no bo musimy pamiętać, że tam nie ma temperatury jakiegoś ciepła i tak dalej, które Europa mogłaby z własnego wnętrza produkować tak, wiecie, per se, totalnie sama z siebie. Często właśnie za taki mechanizm, który mógł podgrzewać wnętrze Europy, bierze się siły pływowe Jowisza. Czyli Europa, krążąc wokół tej planety, jest po prostu przyciągana mniej lub bardziej, w zależności od tego, czy się znajduje dalej, czy bliżej planety. Tu się kłania pan Kepler, o którym wspomniałem wcześniej, czyli to, że orbity są eliptyczne, więc są też przesunięte delikatnie i raz jest ta planeta bliżej, raz dalej. Więc zmieniają się naprężenia przez to, że Jowisz bardziej ciągnie raz jedną, raz w drugą stronę. I te naprężenia miałyby tutaj powodować nam właśnie ten wzrost temperatury, ale jeżeli nie są zbyt, jeżeli nie są odpowiednio duże i na odpowiednim poziomie, a tego póki co nie wiemy i z tego pracy też to nie wynika, to mogłyby być niewystarczające do tego, żeby właśnie mogły te pokłady skalne pękać. No i co to implikuje? Implikuje to niestety, ale to, że jeżeli nie mielibyśmy tam tychże właśnie procesów, to wszystkie te substancje organiczne, które spotykamy, mogłyby pochodzić z dwóch źródeł. Albo faktycznie z jakiegoś biologicznego źródła, czyli od jakiegoś życia, ale takiego, którego nie rozumiemy. Czyli czegoś, co byłoby zupełnie inne i szłoby zupełnie inną ścieżką niż to życie, które znamy z naszej planety. I owszem, nie byłoby to nic dziwnego do końca. Z drugiej strony, no jednak jesteśmy w jednym Układzie Słonecznym i panują tutaj dosyć podobne warunki, jeżeli chodzi o te różne planety, więc raczej mniej dziwne byłoby, gdyby to życie, jeśli faktycznie gdzieś by występowało, byłoby podobne. Druga implikacja jest taka, że jeżeli nawet znajdujemy tam jakieś organiczne substancje, a musimy pamiętać, że organiczna substancja to jest chemia węgla. To są po prostu substancje oparte o węgiel, różnego rodzaju związki chemiczne, niekoniecznie musi to oznaczać coś żywego, tak? Że po prostu to, co obserwowaliśmy do tej pory, czy w tych gejzerach, czy gdzieś tam na powierzchni takiego globu, jest pochodzenia abiotycznego i po prostu powstało w wyniku reakcji chemicznych, co niestety też jest możliwe. No i to sprawia, że te misje, które lecą w tym momencie do Europy, czyli na przykład Europa Clipper, będą jeszcze tak naprawdę ważniejsze, bo będą mogły być może rozstrzygnąć właśnie o tym, co tam się we wnętrzu tejże Europy dzieje i dać jeszcze większy wgląd w to, co się we wnętrzu tej Europy dzieje i dać nam jeszcze więcej danych, które będziemy mogli w przyszłości analizować, żeby sprawdzić, co się tam we wnętrzu tej Europy dzieje, moi drodzy. A teraz przechodzę do waszych komentarzy. Zobaczymy, co tam ciekawego się wydarzyło. Tytuł mi się podoba, fajny clickbait. No nie, jestem dumny z tego tytułu. Tak mi wpadł do głowy, mówię, a, perełka taka będzie. Ale dobry jest, podoba mi się. I jednocześnie jest dokładnie o tym, o czym dzisiaj tutaj mówimy. To jest dopiero, popatrzcie, majstersztyk w tym przypadku. Tyle osób na live, tak mało łapek, działamy. Dokładnie, działajcie, moi drodzy. Czy studio jest już ukończone, co nie? Ta część tak, tu przenieśliśmy już sobie, znaczy prawie jest ukończona, jeszcze tutaj troszeczkę paneli dojdzie i tam akustycznych i innych dziwnych rzeczy, ale jest już generalnie prawie gotowa. Teraz będziemy tutaj sobie budować drugą część tej scenografii, ale to spokojnie. Jak sobie wejdziesz w ostatnią astrokawę, to tam uchyliliśmy rąbkę tajemnicy na końcu w scenie po napisach. Dobra, co mamy dalej? YouTube właśnie dał po raz drugi powiadomienie o astrokawie, tak się trzeba ustawić. Dokładnie, Doris, tak trzeba się ustawić w życiu. Dobra, co tam dalej mamy? Patrz, kurczę, widzisz, ten... Zrobili taką nam teraz niby fajną rzecz w Chrome, że się karty dzielą na pół i mamy dwie w jednym oknie, ale już musiało się popsuć. Już działało jeden dzień, to na drugi dzień już musieli coś w kodzie grzebać, już coś popsuli. Nie? Jakby nas obcy odwiedzili z jakimiś ichniejszymi planami dotyczącymi Ziemi, to byście do nich dołączyli, czy próbowali pozostać w defensywie. Ja dołączam od razu, no ale wiesz, jakby... plan zakładał eradykację ziemian, to myślę, że twoje dołączenie nie miałoby najmniejszego sensu, a poza tym chyba nie byliby chętni i skorzy, żeby cię do siebie dołączać. Czy jest jakaś możliwość, żebyśmy Spotify wrzucali na wraz z wideo, nie tylko sam dźwięk? Niestety polityka pracodawcy mojego jest taka, że YouTube jest zablokowane, trzeba sobie radzić inaczej. Tam jest kilka poziomów w tym komentarzu, nie? Z jednej strony, wiesz, fajnie i tak dalej, z drugiej strony polityka mojego pracodawcy jest taka, że trzeba pracować w pracy, nie? Nie, no rozumiem, o co chodzi. Nie wiem, Dorian jest głównym tutaj tym Spotify'owym. Tam wiem, że jakieś były problemy, coś tam z Eweliną rozkminialiście, ale na czym to stanęło, to nie wiem. Może się wypowie.
Musielibyś do tego wrócić. Sprawdzimy i zobaczymy, jak to będzie.
Dobra, to tak zrobimy w takim razie. Natomiast wybaczcie nam, po prostu mamy tak dużo różnych rzeczy na głowie w związku z tą przeprowadzką i nie tylko, że no nie, niektóre rzeczy muszą być troszeczkę dalej skolejkowane. Co tam dalej? Europa nie da się lubić, powiadacie. Ja tam bardzo lubię jeździć po Europie, ale jeżeli chodzi o Księżyc, no to jeśli rację mają twórcy tej pracy naukowej, którą teraz omawialiśmy, no to faktycznie dla życia nie za bardzo dałoby się lubić. Xenomor by fajnie wyglądał na biurku. Wszystko by fajnie, co tu można by było wszystko postawić, w końcu nie będzie mnie widać po prostu. Może to i lepiej, nie? Zastawimy się różnymi zabawkami jeszcze z tego, z Happy Meal'a jakieś postawimy. Będzie się działo. Nie spodziewałem się takiej regularności astrokawy. Trzymam kciuki za utrzymanie. Pozdro z krainy cebularza. Kraina cebularza to co to jest? Myślałem, że Polska w sensie? Czy nie rozumiem do końca skąd. Dobra, moi drodzy, lecimy sobie dalej, nie? W sensie zobaczcie sobie tego, jak to się nazywa, ten link, wrzucam wam go jeszcze raz na czat, możecie sobie tam poprzeglądać ryciny, możecie sobie poprzeglądać te niesamowite wzory, które tutaj widać i co to jest? I artykuł dostępny jest na Nature. Chyba, że my mamy wykupione Nature, ale nie pamiętam. To już możecie dać znać w opisie. Co ja mówię w opisie? W komentarzach możecie dać znać, czy macie dostęp, czy nie. No właśnie, tak mi teraz przyszło do głowy, że my możemy mieć po prostu abonament na Nature i tak sobie za każdym razem otwieramy, mamy takie szczęście, że nie jest za paywallem to, co chcemy pokazywać. By się okazało, że płacimy abonament, nawet nie pamiętam. Nie, to też tak może być. Tutaj. Dobra. Aha, bo Lublin jest krainą cebularza, tak? No okej, okay, to tego nie wiedziałem. Może wygrzebie Ingenuity na biurko. To by też było dobre. Gdzieś tutaj jest w jednym z kartonów przeprowadzkowych. Dobra, lecimy sobie breakiem i zobaczmy, co mamy dalej. To skoro już o Europie było, to teraz może tutaj o jej bardzo, bardzo wschodniej części i sąsiadach, którzy jeszcze dalej. Bajkonur znów gotowy do startów rakiet Soyuz. Zakończono prace naprawcze platformy startowej w kosmodromie Bajkonur w Kazachstanie, informują rosyjskie media. Szkody powstały w wyniku startu rakiety Soyuz 2. Ciekawe, na ile od razu ten mem się, że szkody zostały wycenione na. W każdym razie Wojciech Kaczanowski na Space 24 podaje. Ale fakt faktem, że no też musimy pamiętać, że NASA, to jest ciekawe, dalej realizuje niektóre misje wraz z Roskosmosem i przecież jest ta wymiana astronautów i kosmonautów w ramach tych kosmicznych taksówek. W listopadzie 25 rakieta nośna Soyuz 2 wystartowała z misją Soyuz MS-28 i na pokładzie statku kosmicznego znajdowała się trzyosobowa załoga zmierzająca do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale w wyniku startu rakiety uszkodzona została platforma startowa. No cóż, zdarza się czasami, wyjeżdżając samochodem z garażu, można zahaczyć o bramę wyjazdową. I tak to się kończy. Rosyjska Agencja Kosmiczna poinformowała wówczas, że jest w posiadaniu niezbędnych części zapasowych do naprawy. Jak miło. Spokojna głowa. Mamy części zapasowe. Mamy beton. Możemy to naprawić. Szkody miały zostać naprawione w możliwie najkrótszym czasie. W rzeczywistości prace potrwały ponad 3 miesiące. Być może jest to najkrótszy czas. No nie wiadomo, jakie tam zniszczenia były poważne. Najbliższy start rakiet. Albo się okazało, że była w posiadaniu niezbędnych części zapasowych, ale no jak sprawdzili magazyn, to tych części była tylko połowa, a druga w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach zniknęła z tego magazynu, bo i tak mogło być. Najbliższy start rakiety naprawionej platformy startowej zaplanowano na 22 marca. Sojuz 2 wyniesie w przestrzeń kosmiczną kapsułę zaopatrzeniową Progress MS-33 z zapasami dla astronautów stacji kosmicznej. Bardzo to miłe. Na pewno astronauci czekają na swoje bagaże, które mają tam dolecieć, oraz inne części eksperymentów. Rosja posiada również inne kosmodromy, na przykład Plesieck czy Wostoczny. Z tego pierwszego często startują misje o charakterze wojskowym, a Wostoczny natomiast jest przystosowany m.in. do startów rakiet serii Angara lub Sojuz. Site-31 w kosmodromie Bajkonur był natomiast jedynym w pełni operacyjnym stanowiskiem startowym, z którego Rosja prowadziła zarówno misje załogowe, jak i towarowe. No i to jest ważne, tak? Bajkonur, jakby nie patrzeć, jest dość ważnym hubem, jeżeli chodzi o właśnie starty przestrzeń kosmiczną z tej części świata. All jokes aside, że tak powiem. Czy myślę, że obecny konflikt przerodzi się na brak zainteresowania kosmosem? Dlaczego miałby się przerodzić? W sensie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek konflikt na Bliskim Wschodzie przerodził się na brak zainteresowania kosmosem. Nawet jeżeli sobie weźmiemy jakiś taki jeszcze większy konflikt, czyli globalny konflikt w postaci II wojny światowej, no to wtedy zainteresowanie kosmosem wręcz apogeum się sięgnęło, właściwie się zaczęło wtedy, jakby nie patrzeć, a przy okazji wszystkich większych konfliktów zbrojnych, no jakby ten kosmos grał bardzo, bardzo jedne z pierwszych skrzypiec. Dzisiaj zauważ, że na przykład jak sobie popatrzymy na firmy różnego rodzaju, które tworzą części czy komponenty do satelitów, czy zajmują się wynoszeniem tychże właśnie satelitów, czy tworzą platformy, na przykład tak jak Cryotech Instrument, to moi drodzy, zauważcie, że bardzo ważnym i częstym takim sloganem właściwie, który się pojawia w tym kontekście, to jest technologia podwójnego użycia. Na pewno słyszeliście to gdzieś, ewentualnie angielski odpowiednik dual use, i to właśnie oznacza, że powinno się w ten sposób projektować różnego rodzaju technologie kosmiczne, żeby jednocześnie spełniając różnego rodzaju cele i służąc różnego rodzaju celom cywilnym, mogły też bardzo szybko być dostosowane do tego, żeby służyły celom wojskowym. Więc nie sądzę, żeby jakikolwiek konflikt zmniejszał zainteresowanie kosmosem, wręcz przeciwnie, grałby raczej na jeszcze większe nim zainteresowanie. No pewnie wiesz, przypomnijmy sobie początek konfliktu za naszą granicą, no to wiadomo, że w pierwszym tygodniu czy dwóch może zainteresowanie ludzi takimi tematami spadło na chwilę, no bo wiesz, nie byli po prostu pewni, co tu się wydarzy, czy za chwilę nie przyjdzie konflikt też do naszego kraju, a wtedy no tu i teraz są ważniejsze rzeczy niż słuchanie o tym, co poleciało w przestrzeń kosmiczną, czy jakie to niesamowite informacje na temat ciemnej materii udało się odkryć. Natomiast wiesz, jakby wszystko się w pewnym momencie uspokaja i to znowu wraca. I tak samo było tutaj i też to zauważyliśmy. Więc nie sądzę, żeby tym bardziej mogło coś zagrozić jakiemuś takiemu zainteresowaniu ze strony instytucji, czy tym bardziej państw. No dobra. Witam Astrofaza Astrofazowiczów, również witamy Cię bardzo serdecznie. Czy to z nowego studia? Tak, z nowego, ale scenografia jeszcze z poprzedniego. Zniszczona była platforma techniczna dla techników pracujących pod rakietą. Ona w czasie startu po prostu odfrunęła i wszyscy mówili nawet o kilku latach bez startów z tego stanowiska, więc tempo zacne. Albo tak mówili, żeby właśnie jak zrobią po 3 miesiącach, to wyglądało jakby tam supermoce jakieś zostały zaprzęgnięte. Odtwórzmy proces powstawania życia, to będziemy wiedzieli, ilu z kosmitów, raczej bakterie nie przyleciały z Marsa czy Europy. Dlaczego by nie? Jeżeli weźmiemy pod uwagę hipotezę panspermii tak zwaną, czyli to, że różnego rodzaju substancje mogą przedostawać się w postaci właśnie jakichś meteorów, a potem meteorytów na powierzchni innych planet, a wiemy, że tak się dzieje i taka wymiana gruzu międzyplanetarnego następuje, to dlaczego nie? Poza tym przecież co chwila na różnego rodzaju planetoidach czy w różnego rodzaju meteorytach znajdujemy aminokwasy, różne związki organiczne itd., itd. Chodzi mi o to, że przez to, że będą teraz inwestować w armię, amunicja może odbić się to na misjach NASA. Nie sądzę. Może jakieś tam opóźnienia delikatne i tak dalej. Pamiętaj właśnie o tym dual use, nie? Mnóstwo tych elementów to jest właśnie to. Poza tym, wiesz, budżet NASA przy budżecie wojskowym, który jest przepastny w Stanach, to jest nawet nie kropla w morzu. Więc nie sądzę, żeby jakoś sensownie mógł zasilić tutaj. NASA i tak została okrojona i na razie ten budżet jest klepnięty, więc wiesz. To też nie jest tak, że w państwie z dnia na dzień możesz ten budżet zmieniać aż tak bardzo. Dobra, lecimy sobie z breakiem i kolejny newsik. Astronomowie prezentują największą w swoim rodzaju trójwymiarową mapę wszechświata rzucającą światło na ukryte, w cudzysłowie oczywiście, struktury kosmiczne. Stworzyli oni mapę ukrytego morza światła pochodzącego z wodoru istniejącego od 9 do 11 miliardów lat temu, ujawniając w ten sposób strukturę wczesnego wszechświata, czyli w jaki sposób się układały te włókna naszego gazu. Tu było go więcej, tu było go mniej, więc widzimy różnego rodzaju fluktuacje, które zostały powiększone prawdopodobnie podczas ekspansji wszechświata do takich właśnie olbrzymich struktur. No zobaczcie, to jest aż 10 milionów lat świetlnych, jak popatrzymy sobie na tę legendę. Musimy też pamiętać, że to są bardzo rzadkie, nierzadkie w kontekście, że znajdujemy nieczęsto, tylko rzadkie w sensie rozwodnienia, że tak to nazwę, struktury. Czyli mamy ten gaz, on się właśnie układa w tego typu różne struktury, ale to nie jest coś fizycznego, co byśmy się mogli rozbić, lecąc tam rakietą, rozumiecie? To jest bardzo, bardzo rozległa struktura bardzo rzadkiego gazu, tylko tutaj, gdzie widzimy tak na jasno, jest go po prostu więcej niż w tych ciemnych miejscach, ale to jest jak z mgławicami. Jakbyśmy dolecieli do mgławicy, to już byśmy za bardzo nawet nie widzieli, że jesteśmy w jakiejś mgławicy. Natomiast z daleka te cząstki, no, widać dużo lepiej. Astronomowie zaprezentowali jedną z najambitniejszych map wczesnego wszechświata, ukazując ogromne morze między galaktykami. Wykorzystując dane z eksperymentu ciemnej energii HET-DEX, teleskopu Hobby-Eberly, naukowcy stworzyli trójwymiarową mapę światła emitowanego przez wzbudzony wodór 9,11 miliardów lat temu, gdy wszechświat znajdował się w fazie kosmicznego południa, szczytowej ery formowania się gwiazd. Zgodnie z oświadczeniem, eksperyment będzie prowadzony przy użyciu teleskopu Hobby-Eberly w obserwatorium McDonalda w Teksasie. Już dzisiaj było o tych Happy Mealach. Także tak. Czy my mamy gdzieś dostęp tutaj do tego, czy nie będzie? Niestety. W czasopiśmie The Astrophysical Journal, czy nie ma? Myślałem, że czasami w tego typu, wiecie, przy tego typu newsach są podrobione też interaktywne mapy 3D, ale nie widzę tutaj linku. Znaczy w sensie robione to są tak, ale w sensie chodzi mi o to, że są w postaci narzędzia udostępniane. O, może o to mi chodziło bardziej. Formowanie się gwiazd, gigantyczne mapy wszechświata. Tutaj widzę, że tylko są jakieś wewnętrzne odnośniki do innych artykułów na platformie. Wpływem też SpaceX, Space.com 3 marca. Job Science, może tutaj będzie jakiś link, jak sobie wejdziemy w Job Publishing. Jestem człowiekiem. O nie, wybierz wszystkie stworzenia, które mogłyby schronić się w przedmiocie pokazanym w przykładzie. A czy gdybym zaczął mędrkować, na przykład, że no ale zaraz, taki kot przecież byłby w stanie się wślizgnąć tutaj do środka, to znaczyłoby, że jestem człowiekiem, czy uznałoby mnie za robota automatycznie? Oto jest pytanie. Najlepsze jest to, że te ptaki są takie niewyraźne, nie? Weryfikuj. Jestem człowiekiem, udało się. Job Publishing. Mamy tutaj abstrakt, mamy tutaj wprowadzenie, mamy tutaj coś jeszcze, mamy tutaj obliczenia, mamy tutaj to, tamto, ale nie bardzo widzę, żeby był jakiś interaktywny link do interaktywnego narzędzia. Czasami wiecie co, też pliki udostępniają, bo są takie naukowe narzędzia do właśnie pokazywania danych i też czasami coś takiego się pojawia, ale widzę, że też chyba przynajmniej na razie nie ma tego. Całkiem spora praca, długa. Powiem wam, że ostatnio jak różnego rodzaju praca się przeglądało, to one trochę z duchem Dana Browna poszły i są dość krótkie, a tutaj proszę bardzo. Mamy tylko high resolution. Być może to jest właśnie to, nie wiecie? Być może tu są linki właśnie do tego, ale to już nie będziemy sobie teraz GitHuba ogarniać. Natomiast prawdopodobnie w ten sposób można sobie to właśnie do takiego prezentera danych wrzucić i wtedy byśmy mogli sobie pooglądać w wersji 3D to. No dobra, czytam sobie wasze komentarze. Nie wylewajcie Pop Science z kąpielą, ja wolę sam dźwięk w podcastach, ale w sensie, żeby to wylewać. Nie, nie wylewamy, na w tym się przecież pojawiać będzie, tylko zastanawiamy się, czy z wideo. Natomiast i tak na Spotify możesz sobie włączyć samo audio, w sensie nie musisz tego wideo oglądać, nawet jeśli są ono dostępne. Wielka pustka w cebularzu. Co tutaj mamy jeszcze? Ach, cofnąłem się za bardzo w komentarzach, widzicie. Dawno mnie nie było, Mr. Rox. No to bardzo miło nam, że się pojawiłeś. Morganes, dziękujemy bardzo serdecznie za dołączenie do naszych wspierających w superseriach. Nie wiem czemu z Kapitanem Bombą. No tak to się czasami kojarzy. Co z Enceladusem? Czy tam też nie da się żyć? No danych nie ma w tej pracy, którą omawialiśmy na temat Enceladusa, żeby można było takie same wnioski wyciągnąć, więc na razie mogę tak, wiecie, z odrobiną jeszcze nieufności do tego, co mówię, ale zawyrokować, że na Enceladusie jednakowoż da się żyć. Na Europie nie wiadomo, czy się da, ale to się okaże po doleceniu tam sond, które będą ją badały w najbliższych latach. Obserwatorium imienia Ronalda McDonalda w USA. Dziś nie zobaczył już nic bardziej amerykańskiego. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Chociaż słońce już zaszło, więc możesz chwalić. Ale masz fajne kapcie, mi zawsze każą wybierać autobusy lub sygnalizację świetlną. No widzisz. Jeśli kot się schowa jako pierwszy, to żaden ptak nie ma już szans. Widzisz, i my byśmy zaczęli kombinować. Pytanie, czy bot by zaczął kombinować? No nie zacząłby kombinować. Zresztą te kapcze chyba polegają nie na tym, czy ty to dobrze zrobisz, czy źle zrobisz, tylko chyba na tym, ile czasu ci to zajmuje, nie? To jest jakoś tak... było przynajmniej tłumaczone swego czasu, jak dociekałem, o co chodzi z tym kapcze. Widziałem filmik, na którym Sokół Wędrowny zabija lisa, więc kotem też by sobie poradził. No może i by tak było. Dobra, break i lecimy dalej, moi drodzy. Patrzcie, jaki piękny cytat tutaj. Każda noc, każda minuta jest cenna. Brzmi jak haiku takie astronomiczne trochę. Chcemy tutaj mamy. Phoenix w czerwcu 2025 roku powitał nas zestaw zdjęć kosmosu tak wyjątkowych, że jeden z naukowców uznał je nawet za godne miana astrokinematografii. Proszę bardzo. Swoją drogą to bardzo ładne zdjęcie. Astrokinematografia. Rzeczywiście były niesamowite, usiane kropkami przypominającymi zakłócenia telewizyjne, reprezentującymi miliony galaktyk, ozdobione mgławicami przypominającymi akwarele. To jest takie, bym powiedział, bardzo niepokojące. Wypełnione danymi o jednych z najodleglejszych klifów w naszym obserwowalnym wszechświecie. To były pierwsze portrety wykonane przez obserwatorium Very Sea Rubin, magicznego nowego kosmicznego strażnika ludzkości. Magiczny nowy kosmiczny strażnik ludzkości, obserwatorium Vera C. Rubin. To jest coś, to powinno być na jakiś szczyt poezji generatywnej wyniesione, moi drodzy. Człowiek by na coś takiego nie wpadł, nie? W sensie to jedno zdanie nie przechodzi kapcza, nie? W tym momencie. To były pierwsze portrety wykonane przez obserwatorium Very Sea Rubin magicznego nowego kosmicznego strażnika ludzkości. Wyposażone go w największy na świecie aparat cyfrowy i teleskop o ogromnym polu widzenia. Rubin ma możliwość wielokrotnego dokładnego obrazowania nocnego nieba ze swojego punktu obserwacyjnego na szczycie Cerro Pachón w Chile i to z niespotykaną dotąd wydajnością. Jest instrument, który ma zrewolucjonizować astronomię, ujawnić rzeczy o wszechświecie, których nie będziemy w stanie pojąć, dopóki ich nie znajdziemy. No tak, ma to sens, nie? No dobrze, 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 dobrze. Wszystko to brzmi jak sen w pierwszym roku naszej... Ale sygnał ostrzegawczy może być bliski. Teleskop naziemny zbliżający się do granic możliwości współczesnej technologii niestety zmuszony jest zmierzyć się z innym rodzajem postępu naukowego, wzrostem liczby satelitów na orbicie okołoziemskiej. W chwili pisania tego artykułu naszą planetę okrąża około 14 tysięcy satelitów, z czego prawie 10 tysięcy należy do SpaceX. To się nazywa dopiero dominacja i hegemonia. A liczba ta będzie dynamicznie rosnąć wraz z rosnącym zainteresowaniem komercyjnym w tej dziedzinie. Na przykład Blue Origin i OneWeb należące do Eutelsatu idą w ślady SpaceX, podobnie jak kilka chińskich firm. Bezcenne zdjęcia Rubin mogły zostać zakłócone przez zakłócenia ze strony komercyjnych satelitów, czyli smugi, jak mówią astronomowie. Aj, magiczny flet, tak. Opatrzona komentarzem wersja zdjęcia Very Rubin pokazująca część z 10 milionów galaktyk uchwyconych na pierwszym zdjęciu wykonanym przez obserwatorium. Proszę bardzo, zobaczcie, coś niebywałego, nie? Możemy to powiększyć. Coś tam się da, ale czy dużo? Chyba nie bardzo. Powiem, że zmienili stronę i tak sobie. No ale widać tutaj mnóstwo, każdy punkcik to jakaś galaktyka. To jest coś niebywałego. Bibi Movie Company, witamy bardzo serdecznie wśród Pop Science-aków ekstra. Miłego oglądania materiałów dodatkowych ci życzę i dziękuję za wsparcie. Co my tutaj mamy w komentarzach jeszcze? Chyba w którymś odcinku AI tłumaczyłeś, jak te kapcze działają. Coś mogło być, ja już wiesz, czasami po prostu zapominam. Niektórych rzeczy jest tak dużo na przestrzeni lat, że jedne wchodzą do głowy, a potem muszą ustąpić miejsca jakimś innym wiadomościom. Test, trening modelu AI, to czy jesteś człowiekiem, to on poznaje po ruchach kursora. No właśnie coś takiego słyszałem, że to jakoś w ten sposób czas reakcji bada i tak dalej. I w ten sposób poznaje, czy jesteś człowiekiem, czy nie. Ale jakbym źle wybrał, to mnie nie przepuści, no bo czasami na przykład wybrałem źle i wtedy kazało mi jeszcze raz to robić i jeszcze raz to robić i jeszcze raz to robić, więc jakieś tam założenia też ma takie, że nie możesz czegokolwiek kliknąć, bylebyś tylko kliknął to w ludzki sposób. Co tam dalej mamy? Martwo kiedyś miało być na dnie rowu Mariańskiego. Jasne, że tak. To też nie możemy za pewnik brać. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego naszego tytułowego newsa, że nie możemy za pewnik brać, że jeżeli z danych i modeli nam wychodzi, że to dno może być po prostu zbyt spokojne, to tam nie może niczego być. Dokładnie, ja się z tobą zgadzam. Dokładnie takie same hipotezy odnośnie życia były snute na temat właśnie takich niedostępnych głębin morskich na Ziemi, a się okazało, że tętnią wręcz życiem. Natomiast myśleliśmy, że przy takiej niskiej temperaturze i przy takim ciśnieniu nic tam żyć nie może. A żyją i mają się dobrze. I jeszcze pewnie kółko mariańskie mają założone, więc no. Ktoś tu przedawkował tomik poezji, tak to właśnie wygląda. Pachnie astrologią. O, proszę bardzo. Ziemia ma kształt pyry. No, jak się geoidę przedstawi w odpowiedni sposób, to tak, to ma kształt pyry. Czy boty nie potrafią wygenerować ruchu myszką? Nie mam pojęcia. Myślę, że są w stanie wygenerować bardzo dużo rzeczy. Dobra, dlaczego smugi satelitarne stanowią duży problem? Zakłócają obrazowanie astronomiczne. Widać nawet smugę na tym stosunkowo mało istotnym zdjęciu z teleskopu Gemini North, a istnieje sporo badań na temat tego, dlaczego powinniśmy się martwić megakonstelacjami. No po prostu zasłaniają nam najzwyczajniej w świecie świecąc optyczne różnego rodzaju teleskopy, które w zakresie światła widzialnego sobie badania prowadzą, no i trzeba używać różnego rodzaju algorytmów, które potem wyciągają dane, które były zebrane później, podstawiają pod to miejsce, gdzie nam satelita przelatywał. Natomiast jeżeli są to jakiegoś rodzaju wydarzenia bardzo szybkie, które, a nie na przykład obserwowanie właśnie galaktyk, gdzie możemy sobie długi czas światło pobierać, że tak powiem, do naszego detektora, no to możemy przegapić coś, bo po prostu zostanie zasłonięte. Ale problem jest też już zgłaszany przez radioastronomów nawet, ponieważ różnego rodzaju satelity no, mają anteny, tak? I taki duży zasiew ze strony właśnie tych urządzeń satelitarnych sprawia, że te wyniki obserwacji na falach radiowych również są zakłócane. I to jest bardzo niepokojące. No, generalnie i Jurek Owsiak się pojawił właśnie. Moi drodzy, gardło jeszcze się nie przyzwyczaiło, to dopiero druga astrokawa jest, także jeszcze się musi przyzwyczaić. W każdym razie, żebym wątku nie zgubił, na początku no, jakby zarzekali się twórcy konstelacji Starlink, że nie będzie miało to wpływu, bo tam to jest ekranowane odpowiednio i tam pasma są wąskie. A się okazało, że wylewa się poza te ich pasma ta transmisja i też tam niestety zgłaszano różnego rodzaju zakłócenia, więc co zrobić. W ten weekend start sezonu F1, czy oglądam? Wiesz co, jedyny mój kontakt z Formułą 1 to był, jak moją książkę wysłali do Bartków od Formuły 1, którzy mają chyba kanał no i generalnie zajmują się właśnie takim dziennikarstwem związanym z Formułą 1. A tak to no wiem, że się tam bolidami jeździ, ale nie byłem nigdy fanem, nie obserwowałem, także niestety nie będę towarzyszył, a rozumiem, że tutaj chyba Real Fred Walker będziesz oglądał. Także miłego oglądania i emocji ci życzę. Magiczny, kosmiczny strażnik Ziemi. To trzeba, kurczę, gdzieś zapisać, żeby to nie zniknęło, nie? Magicznego, nowego, kosmicznego strażnika ludzkości. Magiczny, nowy, kosmiczny strażnik ludzkości. Piękne, piękne. Dobrze. Cóż tam dalej, moi drodzy, cóż tam dalej jeszcze nam zostało dzisiaj, tak sobie patrzę. Mapę już mieliśmy, to już mieliśmy, bajkon już mieliśmy. A, chciałem wam polecić taki bardzo fajny artykuł na portalu projektpulsar.pl. Wszechświat jest jak kalafior, piękny tytuł. Zwrócił moją uwagę, nie powiem. Zastanawiałem się w kontekście czego będzie tutaj to, ale chodzi tutaj oczywiście o dosyć ciekawą hipotezę dotyczącą kształtu wszechświata, a mianowicie wszechświata fraktalnego, czyli w jaki sposób wszechświat może być utkany, utworzony. No i właśnie, moi drodzy, ta fraktalna matematyka, która jest tutaj do kształtu wszechświata doczepiona, może być bardzo, bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem. Niekoniecznie prawdziwym, ale na pewno ciekawym. Za to wam ręczę. Także polecam wam tenże właśnie artykulik. Wrzucam wam link do niego na, moi drodzy, czat, więc możecie sobie teraz kliknąć. Ta poezja o teleskopie to świetne hasło na koszulkę czy kubek. Wiesz, to bardzo hermetyczne. Myślę, że zostawmy to sobie po prostu w serduszkach, żeby zostało z nami. Będziemy sobie przypominać, tak jak różnego rodzaju inne szlagiery, które pojawiały się na przestrzeni lat w Astrokawie, typu górniczo, hutnicza i tak dalej. Kto pamięta, ten pamięta. Chciałem wam na koniec pokazać jeszcze zdjęcie astronomiczne, moi drodzy, z NASA. Warto sobie tutaj, moi drodzy, popatrzeć. Po raz pierwszy w historii młodą gwiazdę podobną do Słońca udało się uchwycić na gorącym uczynku w galaktyce, wydmuchując bańki. Co to za tłumaczenie jest, nie? Jak to się dzieje, że Gemini rozmawia z tobą na poziomie profesora Harvardu na przykład, nie? Jeżeli chodzi o mi o językowe umiejętności. Jest w stanie z tobą pięknym językiem rozmawiać, wiesz, tłumaczyć dosłownie, wiesz, kontekst i tak dalej, po czym wchodzisz na tego tłumacza Google'a, który gdzieś tutaj jest, dostępny na przykład w Chromie, i on jest poetą, użyję takiego eufemizmu. Coś pięknego. W każdym razie udało się znaleźć właśnie taką gwiazdę, która wydmuchując bańki została na uczynku gorącym znaleziona. Oczywiście bańki tutaj, które jesteśmy w stanie zaobserwować w widmie elektromagnetycznym. Bańka zwana astrosferą całkowicie otacza młodą gwiazdę na tym zdjęciu opublikowanym 23 lutego 2026 roku, czyli świeżynka. Wiatry wiejące z powierzchni gwiazdy rozsadzają bańkę i wypełniają ją gorącym gazem, który rozszerza się w znacznie chłodniejszy gaz galaktyczny i pył otaczający gwiazdę. Słońce ma wokół siebie podobną bańkę, którą naukowcy nazywają heliosferą, utworzoną przez wiatr słoneczny. Rozciąga się ona daleko poza planety naszego Układu Słonecznego, chroni Ziemię przed promieniowaniem kosmicznym. No to prawda, daje jej ciśnienie naszego, chociaż to taka, wiecie, ochrona, tak jakbyśmy przed mieczem się mieczem bronili, nie? To znaczy nas mieczem by chcieli ciąć, to ktoś by zamiast tarczą, to nas też mieczem i to stroną ostrą w naszą stronę otaczał, bo tak naprawdę chroni nas magnetosfera naszej planety, gdyż Słońce po prostu pruje swoim własnym promieniowaniem i uderza w tamto promieniowanie i one się zderzają ze sobą i w pewnym momencie po prostu to promieniowanie zewnętrzne jest słabsze niż to wewnętrzne i tam ta właśnie nasza bańka się kończy i zaczyna, no, jeżeli sobie od drugiej strony podlecimy. Natomiast gdyby nie magnetosfera, to byśmy dostawali w czerep od naszego własnego Słońca tym promieniowaniem. To pierwszy obraz astrosfery, jaki astronomowie uzyskali wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Widać na nim nieco rozciągniętą emisję, a nie pojedynczy punkt świetlny, jak w przypadku innych tego typu gwiazd, więc można sobie pooglądać. No, wygląda niepozornie, jak wczesna wizualizacja do Winampa, ale niesie ze sobą mnóstwo danych naukowych, które można interpolować potem na różnego rodzaju, ekstrapolować, przepraszam, na różnego rodzaju hipotezy, teorie, modele i tak dalej, i tak dalej. Cóż tam dalej mamy? Poezja o teleskopie, dobry wieczór, wszechświat jest kalafiorem, pomijanie pytań, ciekawe wspomnienie pytań, które są co? Związane z rzeczywistością. Nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, moi drodzy, to cóż, czas na kosmiczną pogodę chyba nadszedł w tym momencie. Natrafiłem na kanał 600 sekund do przyszłości, coś tam nabija się z astrofazy. Dobrze, niech się nabija, no. Elektryczny wszechświat nie ma niestety, jest bardzo ciekawą koncepcją tak naprawdę. Natomiast jakby wynikającą z pewnego niezrozumienia tych wszystkich aspektów związanych, no bo jakby jest mnóstwo oczywiście różnego rodzaju przepływów elektrycznych, można powiedzieć też we wszechświecie. No plazma chociażby jest nieobojętna elektrycznie czy magnetycznie i jest modelowane bardzo mocno, chociażby na przykład na naszym Słońcu przez pole magnetyczne, co za tym idzie też elektryczne. Kształt tych różnych protuberancji, tych przepływów plazmowych na naszej gwieździe, ale to nie oznacza, że wszechświat jest elektryczny i nie ma grawitacji, tylko elektrostatyka, bo to nie ma kompletnie sensu. Jakby hipoteza elektrycznego wszechświata swego czasu wymyślona przecież przez fizyków i też przez fizyków postulowana, nie wyjaśnia bardzo wielu aspektów naszego kosmosu, które obserwujemy i nie da się ich podważyć, że tego nie ma i ktoś sobie to wymyślił, bo po prostu to obserwujemy, kosmiczne promieniowanie tła, różne inne aspekty. Więc niestety no, po prostu nie udało się jej przetrwać falsyfikacji i tyle. Trzeba było ją odrzucić na rzecz czegoś innego. No, obecnym modelem kosmologicznym jest Lambda CDM, ale wiemy już teraz, że on też nie jest kompletny i oczywiście trzeba go uzupełnić. Ale uzupełnić to nie jest tak, że tam nic się nie zgadza, tak? Tylko po prostu część trzeba wykminić na nowo, tak? Zrozumieć, czym jest i czy jest ciemna materia i tak dalej, i tak dalej. No więc właśnie. Dobra, moi drodzy. Może autor chciał zostać poetą, ale finanse zmusiły go do dziennikarstwa, to na pewno. Lecimy z kosmiczną pogodą. Wiatr słoneczny, moi drodzy, wieje z prędkością 376, ale sobie odświeżymy, może coś będzie, o widzicie, aktualizacja, 365,5 km na sekundę. Gęstość 2,14 protona w centymetrze sześciennym, czyli jak widzicie, nie ma zbyt dużo tych cząstek, a wciąż jest to... Potrafi to być niebezpieczne, tak? Jeżeli akurat gęściej się nam zrobi przy jakimś większym podmuchu i wydmuchu za naszej gwiazdy. Co z plamami słonecznymi? No, ostatnio na Astrokawie obserwowaliśmy sobie ten pryszcz słoneczny, który nam się tutaj objawiał. Te gdzieś tam jeszcze były z drugiej strony chyba tarczy słonecznej, o ile mnie pamięć nie myli. A tutaj już nam się pięknie puściły na sam środek tarczy słonecznej. No, fajnie. Tutaj widać, że jeszcze magnetyczne perturbacje na naszej gwieździe nie ustały i bardzo dobrze. Zbliżać się będziemy teraz niestety w tym naszym cyklu do minimum. Nasze zbliżać. Jeszcze się nie zbliżamy oczywiście, ale już jakby kierunek został nadany i niestety, ale niestety będziemy ich mieli z roku na rok coraz mniej. Tak sobie patrzę, że coś mi tutaj nie działa, wiecie? Mieliśmy te wszystkie statystyki wcześniej pokazywane, ile było dni z plamami, ile było dni bez plam. No coraz gorsza ta Space Weather, coraz więcej rzeczy ukrywają gdzieś albo trzeba gdzieś klikać. I co z tym zrobimy? A dobra, przepraszam, niżej się to przeniosło, aczkolwiek dziwne, no bo zawsze było gdzieś tam bezpośrednio pod plamami. W 2026 już mieliśmy 3 dni bez plamek słonecznych, natomiast póki co cały czas mamy jakąś plamę, przynajmniej jedną dostępną na tarczy, więc jeszcze można sobie poobserwować. Co z zorzami? Północna hemisfera, tutaj masyw cząstek wpadających do naszej jonosfery przesunięty jest, jak widzimy, w kierunku właśnie północnej Europy, Syberii. Jeśli sobie spojrzymy na południową hemisferę, no to tutaj idzie w ocean i w żaden konkretny kontynent nie jest skierowany. Bliskie przeloty asteroid. Dzisiaj 5 marca. Leci ten czas jak głupie. 5 marca właściwie nie widzimy żadnego bliskiego przelotu. Asteroidy, parasole mogą pozostać zamknięte. Ach, dobra, już chyba rozumiem, o co chodzi z tą Formułą 1, nie? Teraz jak mi tutaj Radek datę jeszcze zarzucił, jakie to są dni w ten, jak to się nazywa, w ten najbliższy weekend, to już chyba rozumiem, o co chodzi z Formułą 1. No ja mam to szczęście, że pewnie razem będziemy mogli pooglądać Formułę 1, więc spoko, nie? Dobra, moi drodzy. Poczytaj sobie astrofoto, natomiast no niestety, jakby wiesz, to, że w pewnych aspektach tłumaczy pewne rzeczy, których nie tłumaczy obecny model, to fajnie, tylko jakby wysiada przy takich bardzo zasadniczych i podstawowych, nie? I to jest problemem modelu właśnie elektrycznego wszechświata. Być może jakieś tam elementy, chociaż no pewne elementy są w obecnym modelu uwzględnione, no bo przecież też się odnosił do nie tylko tych właśnie przepływów stricte elektrycznych, ale no zresztą mieliśmy odcinek na ten temat Pop Science, warto sobie go odświeżyć albo zobaczyć, jeżeli się go nie widziało. Wiesz, właśnie zaletą dla takich różnych prób podważania obecnego modelu tymże, chociaż naprawdę są ciekawsze modele, którymi można podważać tenże, nie wiem dlaczego uparli się akurat na ten elektryczny, jest to, że to jest hipoteza no, naukowa, jakby nie patrzeć, swego czasu była, ale podobnie jak eter był hipotezą naukową. Dzisiaj wiemy, że nie ma czegoś takiego jak eter, ale na przykład znajdujemy coś dosyć podobnego w zasadzie działania, tylko zupełnie odmiennego no, w budowie, nazwijmy to, tak? Czyli coś, co nazywamy dzisiaj teorią pól kwantowych, tak, w mechanice kwantowej. Też jest to coś, co wypełnia czasoprzestrzeń, z czego się właściwie ta czasoprzestrzeń składa, natomiast no nie jest eterem, nie jest ośrodkiem stricte, tak, i tylko po prostu zaczęliśmy traktować cząstki jako pewne wzbudzenia danego pola i wtedy nagle się okazuje, że spokojnie może ona propagować sobie taka fala, czyli przenosić się przez przestrzeń kosmiczną. Nie musi tam być żadnego znanego nam ośrodka namacalnego, który moglibyśmy dotknąć, no bo właśnie o to chodzi, że w przypadku tych fal wszystko rozchodziło się o to, że obserwowaliśmy falę na Ziemi, tak? Fala jest po prostu przenoszeniem energii. To nie jest tak, że coś nam podróżuje, tylko po prostu dany ośrodek przenosi energię. Jak nam woda faluje, to te cząstki się za bardzo nie przesuwają, po prostu przesuwają się pływy pewne pomiędzy nimi, a my obserwujemy to tak, jakby się właśnie ta woda gdzieś tam mierzała, nie? I podobnie jest, nie wiem, ze światłem, nawet jeżeli ono sobie gdzieś tam przez jakiś ośrodek przechodzi. Natomiast dziwne było właśnie to, że fala świetlna mogła sobie spokojnie podróżować też w przestrzeni kosmicznej i tutaj to było zagadkowe, no bo skoro fala jest przenoszeniem energii, to musi się przenosić w czymś, a skoro jest tam próżnia, no to w czym się musi przenosić, więc wymyślono eter. Potem się okazało, że tego eteru ni w ząb nie jesteśmy w stanie namierzyć. No on miał oczywiście pewne parametry, które mu przypisywano, jakby całe koncepcje, były modele tworzone w oparciu o ten eter, więc trzeba było nadać mu konkretne fizyczne parametry i własności. Ale my ich nie obserwowaliśmy i nigdy tego eteru nie zaobserwowaliśmy. Natomiast obecna teoria, czy model właściwie, który opisuje nam to, w jaki sposób to wszystko działa, no zakłada właśnie te pola kwantowe, tak? I my też tych pól nie jesteśmy w stanie namacać i zauważyć, ale dużo bardziej nam się to zgadza w matematyce niż taki eter na przykład, nie? Który był taką bardzo protezą, jeszcze większą protezą niż ciemna materia na przykład, czy ciemna energia. Więc rozumiesz, to są te takie, bym powiedział, delikatne różnice, które są wykorzystywane potem no, w używaniu pewnych modeli, czy hipotez, czy starych modeli już dawno obalonych do tego, żeby próbować obalać obecne status quo, które, ja się zgadzam, trzeba w pewnym momencie będzie obalić albo zmodyfikować pewnie bardziej, tak jak powtarzam to zazwyczaj. Natomiast no, nie w ten sposób, tak? No, musimy przyjść z konkretem, z czymś, co będzie w większym jeszcze stopniu działało dobrze z naszymi obserwacjami, a nie w mniejszym, a niestety elektryczny wszechświat działa w mniejszym stopniu z naszymi obserwacjami niż to, co mamy obecnie. Więc skoro wiemy już dzisiaj, że to, co mamy obecnie, jest jeszcze niekompletne, tak jak niekompletna była teoria grawitacji Newtona względem Einsteina, a Einsteina względem tej, która nadejdzie później, no to tym bardziej coś, co jest jeszcze mniej kompletne, nie może być wyjaśnieniem, tak? Czysta analogia po prostu. No dobrze. Ja już nie pamiętam, kiedy był parasol ostatnio otwarty. Ja myślę, że on może być zardzewiały. Powinniśmy zrobić komisyjne otwarcie parasola i zaprosić wszystkich na otwarcie, żeby sprawdzić, czy on działa, bo potem nagle przyleci asteroida i się okaże, że nam parasol nie działa przeciw asteroidowi. I co wtedy? Dobra, moi drodzy, zaczyna być już śmiesznie albo półśmiesznie, więc lecimy z kosmicznym astrosłucharem. No dobra, jaki mamy astrosuchar? Cóż tam przygotowaliście dla mojej mózgownicy dzisiaj? Jakie mleko piją ludzie na diecie? Zważone. O Jezu. Hiti, dziękujemy bardzo serdecznie. Wysyłajcie, moi drodzy, astrosuchary i różne ciekawe rzeczy, które chcecie, żebyśmy pokazali na naszego maila redakcyjnego kawa@astrofaza.pl. Jak zrobiliście coś ciekawego związanego z profilem naszego kanału, no to proszę bardzo, wysyłajcie, pokażemy. Jak macie jakieś ciekawe propozycje, pomysły dotyczące astrokawy, wysyłajcie tam, rozważymy. Jak macie astrosuchary, koniecznie wysyłajcie tam, bo inaczej przyjdzie nasz sucharowy bot i będzie podawał takie suchary, że wszyscy po prostu wyschniemy. I tyle, moi drodzy, i tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Olo.